Ajwaj, jak czekista z czekistą, czyli dialogi Bibermana z Biberglancem. Najnowsza książka Stanisława Michalkiewicza do kupienia w capitalbook.pl. Pamiętajcie, to koszerny interes.
Już za tydzień, 15 i 16 lutego, zapraszam Państwa na targi książki patriotycznej do Kolonii w Nadrenii Westfalii. W takim budynku takiego stowarzyszenia Siebenburger Sachsen przy ulicy Venloer Strasse 1132 w sobotę i w niedzielę od 10 do 18 czekać będzie na Państwa najznamienitsze grono polskich pisarzy patriotycznych. Poza moją skromną osobą w charakterze organizatora będzie Stanisław Michalkiewicz, profesor Jerzy Robert Nowak, Tomasz Sommer, Tomasz Cukiernik, Marcin Rola, Piotr Szlachtowicz, Jacek Międlar. Będzie też możliwość obejrzenia filmu Jacka Międlara Sąsiedzi. Będzie też szereg innych jeszcze nieco może mniej znanych polskich pisarzy patriotycznych. Dochód z tej imprezy przeznaczony jest na wsparcie Stanisława Michalkiewicza. Ten wybitny Polak i patriota, wychowawca wielu z nas, jest teraz ciągany przez niezawisłe sądy, które chcą go zlicytować za to, że ośmielił się powiedzieć niewygodną prawdę o nowym sposobie na zarobku w postaci pozywania zakonu za jakieś tam przestępstwa księży. Trzeba pana Stanisława Michalkiewicza uwolnić od tych problemów i stąd właśnie pomysł tej edycji akurat targów. Także 15-16 lutego, Kolonia w Nadrenii Westfalii, Venloer Strasse 1132. Wszystkich Państwa z Kolonii, z okolic bardzo serdecznie zapraszam. Mam też prośbę, udostępniajcie Państwo, gdzie możecie, plakat, który widzicie, udostępniajcie Państwo tą informację. Tydzień później, w sobotę 22 lutego, spotykamy się na targach książki patriotycznej w Radomiu, w hotelu Gromada przy ulicy Narutowicza 77. Znowu znamienite grono polskich pisarzy patriotycznych, tym razem powiększone o Adama Wielomskiego i jego żonę Magdalenę Wziętek-Wielomską, dr Lucynę Kulińską i szereg jeszcze innych osób. Mam nadzieję, że spotkamy się tam w jak najbardziej licznym gronie. O co chodzi? Program poświęcony sprawom ważnym. Leszek Szymowski, witam szanownych Państwa bardzo serdecznie i jak zwykle w sobotę zapraszam na kolejne wydanie mojego cyklu pytań i odpowiedzi. Eliko Persikon 3110. Pytanie, czym szachowani są Mentzen i Wippler, może Bosak, jak pan uważa? No proszę pana, no ja na ten temat już mówiłem wielokrotnie w swoich poprzednich wystąpieniach. No, jeśli chodzi o Przemysława Wipplera, to on ma sprawę karną, jaka się toczy przed niezawisłym sądem za, chyba w Warszawie, za wyłudzenie pieniędzy z fundacji, którą sam kierował. Zresztą no to nie są pierwsze problemy prawne Przemysława Wipplera. Druga kwestia to jest taka, że cała Konfederacja się zaczęła psuć, od kiedy on się tam pojawił. I on wpadł na taki pomysł przed wyborami, żeby ożenić Konfederację z PiS-em, żeby doprowadzić do sojuszu tych partii, których sojusz jest na dłuższą metę niemożliwy ze względów tak strategicznych, jak i merytorycznych. I on miał za to obiecaną funkcję prezesa Orlenu. No to by się ustawił już do końca życia oczywiście. Także tu mam wrażenie, że sznureczki są pociągane, te właśnie sprawy karne i jeszcze może jakieś inne, o których nie wiemy, żeby Wippler grał na koalicję PiSu z Konfederacją. Jeśli chodzi o Mentzena, to ja zwróciłem uwagę, że w czasie, kiedy on był i został głównym, jakby twarzą głównej partii antysystemowej, prezesem Konfederacji, kiedy stworzył Nową Nadzieję, to jego firma wchodziła na giełdę, prawda? A żeby wejść na giełdę, to trzeba spełnić szereg różnych prawnych wymagań. I spółki giełdowe kontroluje taka instytucja, która się nazywa Komisja Nadzoru Finansowego i ona podlega rządowi, czyli no, można powiedzieć, kolega Mentzen się tu wystawił na strzał, na kontrolę kolejnej administracji państwowej, no niezbyt życzliwej przedsiębiorcom, tak sobie to uczciwie powiedzmy. Co do Bosaka, to nie wiem o jakichś tam kompromatach na jego temat. Zresztą jakby były, to pewnie już by powychodziły. No to wychodzi gdzieś tam, ciągnie się za nim nieprzyjemna ta historia z Collegium Humanum, no ale to nie jest jakaś wielka sprawa, także tyle, co mam wiedzy w tym temacie. Tremek 1725. Dzień dobry, panie redaktorze. Po wielu miesiącach słuchania pańskich filmów zdecydowałem się zadać kilka pytań. No to bardzo mi miło, że szkoda, że aż kilka miesięcy musiałem czekać, no ale może coś będę miał teraz mądrzejszego do powiedzenia, to już pan będzie częściej pytał. Niedawno zacząłem 20 rok życia. Z każdym kolejnym miesiącem ubolewam coraz bardziej nad tym, co dzieje się z naszym krajem. Jako przyszły technik agrobiznesu chciałbym zostać w kraju i tu pracować, ale prowadzenie roli w Unii Europejskiej jest coraz bardziej demonizowane i ewidentnie utrudniane, a rolnicy są postrzegani niemalże jak wróg. Mam wrażenie, że moje 5 lat nauki będzie jak krew w piach. Drenaż umysłów trwa i obawiam się, że będzie tylko postępował. No to całkiem logiczne wnioski. Z góry przepraszam, jeżeli pytania, które podałem poniżej, pojawiły się już w poprzednich odcinkach i przepraszam za długi wpis. Czy istnieją przepisy mówiące o konsekwencjach dla europosłów zamieszanych w korupcję? Tak, istnieją, tylko z tymi przepisami jest trochę tak jak z Yeti. Wszyscy o nich słyszeli, nikt ich nie widział, a nie wiadomo, jakie mają zastosowanie w rzeczywistości. Czy afery już nam znane, związane z korupcją Parlamentu Europejskiego są dopiero wierzchołkiem góry lodowej? No pewnie, bo Parlament Europejski funkcjonuje w demokracji socjalistycznej, a socjalizm to jest ustrój, jak pan wie, w którym bohatersko pokonuje się problemy nieznane w żadnym innym ustroju. A Parlament Europejski, on został przecież tak skonstruowany, żeby to było ciało skorumpowane, żeby można było kraść. Przecież niech pan zwróci uwagę, nie wiem, czy pan o tym słyszał, czy pan kiedyś był w Europarlamencie, ale ilu tam chodzi lobbystów, prawda? Ile tam firm lobbingowych ma swoich przedstawicieli? No, całe to prawodawstwo unijne polega na tym, że się tworzy miliardy absurdalnych, zupełnie idiotycznych przepisów i tworzy się je dla kogoś, w związku z czym ten, kto może sobie pozwolić na silny lobbing, na wynajęcie silnych kancelarii lobbingowych, ten może liczyć na to, że sobie przelobbuje właśnie korzystne dla siebie przepisy. No niech pan spojrzy na przykład, jakie przepisy tworzy się pod koncerny farmaceutyczne. Przepisy, na podstawie których wyrzucano na przykład z całej Europy medycynę naturalną, prawda? Dlaczego? No właśnie dlatego, że to tak funkcjonuje. Pozdrawiam i życzę panu Braunowi oraz całemu środowisku patriotycznemu zdrowia i lepszej przyszłości dla naszego kraju. No dziękuję serdecznie. Mam nadzieję, że zdrowie będzie dopisywać, bo tej przyszłości to średnio, szczerze mówiąc, widzę. Koroniarz 1987. Szanowny panie redaktorze, niestrudzony tropicielu tajemnic, orędowniku prawdy, niezłomny obrońca wolności słowa, po strachu cenzorów, badaczu rzeczywistości zakulisowej, ale mi tu pan wymyśla po prostu, ho, ho, ho. Od kilku tygodni śledzę analizy Tomasza Piekielnika. Wydają się zdroworozsądkowe, pełne ciekawych informacji i trafnych przemyśleń. Czy zna go pan osobiście? Jeśli tak, jakie ma pan o nim zdanie? Wie pan, nie znam go osobiście, czasem słucham jego analiz, rzeczywiście są dość zdroworozsądkowe, nie z wszystkimi się zgadzam, ale cieszę się, że taki głos w internecie funkcjonuje. Serek heterogenizowany, o mój stały pytacz poza szowinistą męskim, cieszę się, że pan Serek nie zapomniał i spać nie poszedł. Dzień dobry, panie Leszku. Dziękuję za odpowiedzi na moje pytania i mam jak zwykle kilka kolejnych. 1. Czy śledzi pan sytuację z wyborami prezydenckimi w Rumunii i odwołanymi wynikami pierwszej tury? Co sądzi pan o Kalinie Georgescu, rumuński Brown? Nigdy nie śledziłem z bliska sceny politycznej w Rumunii i zaskoczył mnie tak wysoki wynik takiego hardkorowego kandydata. No wie pan co? No jeśli chodzi o pana Georgescu, to on już przeszedł do historii tym, że jest to pierwszy kandydat na prezydenta, który wygrał wybory, ale Sąd Najwyższy mu te wybory unieważnił. Ja myślę, że na tej fali on zbuduje, na tym zdarzeniu on zbuduje wokół siebie jeszcze większą falę popularności i będzie miał jeszcze większe poparcie i pewnie kolejnych tam wyborach znowu wystartuje. Natomiast to niestety otwiera pewien niepokojący trend unieważniania wyborów przez niezawisłe sądy najwyższe, które nie wiadomo na polecenie kogo działają. I to jest, wydaje mi się, taki gwóźdź do trumny demokracji. Czy Unia Europejska nadal będzie się upierać przy Zielonym Ładzie w momencie, gdy USA zwiększa wydobycie paliw kopalnych? Wie pan, nie wiem, no mam nadzieję, że nie, bo ten ład zielony to jest zabójstwo dla Unii Europejskiej, no ale niech pan nie zapomni, że Unią Europejską urządzą socjaliści, a socjaliści to są ludzie, jak słusznie zauważył Viktor Orban, którzy są w stanie ukraść wszystko to, co jest cięższe od powietrza, jak już ukradną, to jest im mało. I to nawet nie jest problem, że kradną, bo to w innych ustrojach też się kradnie, oczywiście nie aż tak jak w demokracji i nie aż tak jak w socjalizmie, ale problem jest taki, że jeszcze przy okazji marnują i przeszkadzają i to jest coś strasznego. Ja mam nadzieję, wie pan, że Unia Europejska po prostu nie wytrzyma konfrontacji gospodarczej ze Stanami Zjednoczonymi i zbankrutuje, tak jak zbankrutował Związek Sowiecki, tak jak zbankrutował PRL, tak jak cały obóz socjalistyczny zbankrutował i tego sobie życzę i panu też. 3. Podział zachodniej Ukrainy między takie kraje jak Polska i Rumunia. Czy jest to tylko jakaś fantasmagoria, a może realna możliwość? czy hipotetyczna aneksja przez Polskę jakiegoś zachodniego obszaru Ukrainy nie odbiłaby się nam czkawką. No wie pan, ale czym by pan chciał tą Ukrainę anektować? No jednym czołgiem? Czy to jakieś śmieszne historie, wie pan? No pan mi zadał to pytanie w sytuacji, kiedy prokuratura ściga pana Błaszczaka za ujawnienie planów obronnych Polski, to wie pan, żeby sobie robić jakieś podziały terytorialne albo aneksje, to trzeba mieć proszę pana, przede wszystkim czym? No to nasze wojsko to jest przecież operetka jedna wielka. Najlepszy prezydent Polski po 1989 roku. Kto i dlaczego? Wie pan, ja wszystkich tych prezydentów oceniam krytycznie. Nawet tego, którego znałem osobiście, czyli Lecha Kaczyńskiego. Więc to polityka, którą prowadzili, była dramatyczna. Było tam trochę mniej czy trochę więcej komizmu, albo trochę więcej, albo trochę mniej żenady. Za najbardziej żenującego uważam Bronisława Komorowskiego z tym jego elementarnymi brakami w dobrym wychowaniu. Dramat. Clandestine 2701. Dzień dobry. Chciałbym się zapytać, skąd pan czerpie swoje informacje? No wie pan, no to ja mam taki zawód. Zawód dziennikarza na tym polega, żeby czerpać informacje. No, śledzę bardzo intensywnie życie publiczne w Polsce i czasem się czegoś ciekawego dowiem. Bob T. 3896. Słucham dziś pana i nazwał pan Macierewicza wariatem. Co pan myśli o lustracji za czasów premiera Olszewskiego, którą próbował pan Macierewicz przeprowadzić, i o jego likwidacji w USA? Według mojego skromnego zdania były to działania poropolskie. Wie pan, no teoretycznie tak, tylko problem polega na tym, że Macierewicz, on ma dwie takie przypadłości polityczne. Pierwszy, poza różnymi tam osobowościowymi, pierwsza polega na tym, że on jak zawsze robi jakiś raport, to robi raport pod tezę, a nie tezę z raportu. Tak samo było w przypadku Smoleńska na przykład. A druga kwestia jest taka, że w tych działaniach, które pan wymienia, jak chodzi o lustrację, o dekomunizację, o likwidację WSI, to niestety przysłoniły to wszystko cele polityczne, proszę zwrócić uwagę, dlatego że w raporcie z weryfikacji WSI nie ujawniono mnóstwo agentów, którzy w międzyczasie się przewerbowali na służby PiS-u. No to była rzecz absolutnie karygodna, bo to albo trzeba było ujawnić wszystkich, albo nikogo, prawda? Druga kwestia jest też taka, że nie należało o tym mówić, tylko po prostu wziąć, przeciąć tą pajęczynę i to ujawnić. Jeśli chodzi o listy Macierewicza z 92 roku, no to było tak samo. Ja tu, wie pan, często przywoływałem taką anegdotę, jak to w noc 4 czerwca, późnym wieczorem, w zasadzie to jeszcze późny wieczór był, a nie noc, każdy z przewodniczących klubu parlamentarnego dostał od pana Macierewicza kopertę z gryfem tajne, w której były wymienione nazwiska członków jego klubu zarejestrowanych jako współpracownicy Służby Bezpieczeństwa. No i zwołał wtedy nadzwyczajne posiedzenie klubu szef Unii Wolności, Jan Krzysztof Bielecki, i powiedział: ja nie zaglądałem, kto tam był, ale kto był, niech wstanie. No i wstali wszyscy, którzy byli, plus jeden, czyli Jacek Merkel, prawda? Z jakiegoś powodów Antoni Macierewicz nie wstawił na tą listę swojego kumpla z Solidarności, Jacka Merkla. No to tak też nie można robić. No to albo trzeba było ujawnić wszystkich, albo nikogo. I to niestety, to sposób, w jaki Macierewicz to przeprowadził, to otworzyło potem ten wrzód lustracyjny, który był jednym z głównych patologii polskiego życia publicznego po 89 roku, że tam jednych agentów ujawniano, drugich piętnowano, trzecich chowano do zbioru zastrzeżonego. No to tak nie. To albo trzeba było po prostu ujawnić wszystkich, albo nie ujawniać nikogo. I to samo było w przypadku WSI. Natomiast no, pan Macierewicz, on ma takie różne swoje tam przyzwyczajenia, no wariackie, jak jakieś tam, prawda, ma mianowanie ludzi typu Misiewicz, albo wymyślanie, że jakieś dziwaczna polityka kadrowa, także. Także no, tutaj Macierewicz jest to postać złożona, ale ja kiedyś go bardziej ceniłem i szanowałem, teraz mam o nim zdanie jednak zdecydowanie gorsze. Mi osobiście to podpadł tym stwierdzeniem, które kiedyś wygłosił, że ruchy pro-liferskie, z którymi ja bardzo sympatyzuję jako przeciwnik aborcji i zwolennik ochrony życia, to jest agentura Putina. No to naprawdę przesadził. Arla. Dzień dobry. Panie Leszku, czym kierują się partie polityczne, wybierając nieadekwatnie do objętych stanowisk? Nie potrafię zrozumieć, dlaczego ministrem obrony kraju jest pediatra. Nie ma już sprawnych, znających temat od podszewki wojskowych. Czy powinno być tak według zasług, doświadczenia i wykształcenia? Jakie jest zdanie pana na ten temat? No, zdanie jest takie, że cała polityka kadrowa jest do dupy po prostu. I ja myślę, że ten sam pediatra, który teraz jest ministrem obrony narodowej, mógłby na przykład być premierem, albo prezydentem, albo ministrem ochrony środowiska, albo kimś dokładnie takim samym. No, w tym systemie demokratycznym to po prostu ludzi się dobiera według klucza politycznego, a nie merytorycznego. Ja jestem wielkim fanem systemu prezydenckiego, tak jak jest w Stanach Zjednoczonych, że politykiem jest prezydent i on sobie dobiera ludzi, jakich chce. I to robi często według kompetencji, prawda? W Polsce tego niestety nie ma i pewnie dużo jeszcze nie będzie. Anna Guzik, 9487. Panie Leszku, czy wobec dramatycznego zadłużenia Polski i przejmowania przez obcy kapitał coraz to nowych obszarów strategicznych dojdzie do rozbioru naszego kraju i utraty niepodległości? Kim w takiej sytuacji będziemy jako naród zamieszkujący terytorium nad Wisłą? No myślę, że będziemy wtedy narodem ludzi, którzy są przekonani, że we wszystkim mają rację, tylko nic z tego nie wynika, a wydymani są jak zwykle od tysiąca lat przez złych sąsiadów, spiski i tak dalej, bo my Polacy mamy taką przywarę narodową, że w ogóle nie umiemy sobie zadbać o swój interes narodowy, tylko liczymy albo na sąsiadów typu NATO, albo na Pana Boga. Ja oczywiście jestem wielkim zwolennikiem tego, żeby liczyć na Pana Boga, no ale nie w takim charakterze, że Pan Bóg zrobi coś za nas, prawda? To Pan Bóg pomaga tym, którzy sobie sami przede wszystkim chcą pomóc. I tutaj Pan pyta o przejmowanie przez obcy kapitał. No, za chwilę nie będziemy mieli nic u siebie do powiedzenia. Zresztą już niewiele mamy do powiedzenia, także jak wskutek konfrontacji gospodarczej ze Stanami Zjednoczonymi to euroszaleństwo jakoś się nie zatrzyma, jak Donald Trump nie ograniczy potęgi niemieckiej, która nam zagraża, no to lada chwila będziemy jakimś tam niemieckim landem, albo niemiecką gubernią, albo niemiecko-rosyjską pod żydowskim zarządem powierniczym. No, bardzo się tego boję. Ogólnie rzecz biorąc nie patrzę optymistycznie w przyszłość Polski. Jakkolwiek sam staram się na swoim poletku robić co można. Szymon YF8LQ. Panie redaktorze, czy Miękiszon ucieknie z Polski przed rozliczeniem i dołączy ewentualnie do Romanowskiego, czy obierze inny kierunek? Wie pan, mam to w nosie. Jest to sprawa kompletnie bez znaczenia i zupełnie mnie to nie interesuje. Witam, panie Leszku. Co pan sądzi o kandydacie na prezydenta pana M. Jakubiaku? No nic nie sądzę. No, pan Jakubiak jest teraz kandydatem na prezydenta chyba swoim własnym. Wcześniej flirtował z PiS-em, wcześniej tam był członkiem ruchu Kukiza, więc tak mu... Z takim jest kandydatem, jakim mu tam wiatr zawieje. Myślę, że jakby nagle SLD ogłosiło, że szuka pana kandydata na prezydenta, to być może pan Jakubiak też by się zgłosił i tyle. No nie widzę specjalnie jakiejś szansy, żeby pan Jakubiak miał objąć to stanowisko, także niech se startuje, będzie więcej kolorytu. Jak to właściwie było ze sprzedażą złóż miedzi Kanadyjczykom? Kto głosował za, kto był przeciw, a kto się wstrzymał? Dziękuję, pozdrawiam. To nie wiem. Tu nie jestem dobrym adresatem tego pytania. Piotr 9797. Dzień dobry, panie Leszku. Mam do pana dwa pytania. Jeden. Redaktor Stanisław Michalkiewicz zawsze podkreśla, że Polską rotacyjnie rządzą trzy stronnictwa. Ruskie. Tu nie wiem, o kogo chodzi. Może obecnie chodzić, chociaż coś kiedyś słyszałem o powiązaniach samoobrony z Rosją. Jeżeli wie pan o tym coś więcej, to proszę powiedzieć kilka słów. No, stronnictwo ruskie to przede wszystkim SLD dawne, które wyrosło na Mioskiewskiej pożyczce po 89 roku i było taką reprezentacją, ekspozyturą wpływów po prostu ruskich przez całe lata 90. Pruskie PO i PSL i amerykańsko-żydowskie PiS, chociaż oni to jeszcze obecnie Ukrainie służą. Czy wobec tego ktoś z Waszyngtonu nie powinien zadzwonić do takiego Kosiniaka-Komysza i przekonać go do zmiany stron? PSL weszłoby w koalicję z PiS i Władek zostałby na przykład premierem, ale za to odsunięto by tą tuskową hołotę od władzy. Myślę, że dla Polski byłoby to mniejsze zło, trochę jak u Sapkowskiego. Jakie jest pana zdanie na ten temat? No wie pan, no to jak żeśmy po to obalili PiS w 23 roku, żeby go teraz przywracać, no to o kant tyłka to wszystko potłuc. No. To, co pan mówi, ten wariant, czyli przejście PSL-u z koalicji z Platformą w koalicję z PiS-em, to miałoby tylko jedną dobrą stronę, że to by powstrzymało budowanie tutaj niemieckiej guberni z gauleiterem Tuskiem na czele i to byłoby wszystko. Natomiast pozostałe kwestie gospodarcze to by leżały tak jak leżą, bo przecież PiS by nic nie naprawił, by tylko gadał i tylko by zmienił świnie przy korycie, a nie zlikwidował koryto. Także wie pan, no, jest to jakiś tam wariant gry. Stanisław Michalkiewicz mówił, że to powinno się wydarzyć przed przyjazdem Trumpa do Polski. Na razie nic nie widzę takiego, żeby się wydarzało. Na razie raczej mam wrażenie, że Trump i jego administracja po prostu położyły laskę na Polsce i Polska ich nie interesuje. Czy 22 lutego na targach książki patriotycznej w Radomiu będzie obecny Witold Gadowski? Z góry dziękuję za odpowiedź na moje pytania, dziękuję za pańską pracę i życzę panu wszystkiego dobrego, przede wszystkim zdrowia. No dziękuję, zdrowie jakoś ze zdrowiem różnie bywa, zwłaszcza w tych czasach jesienno-zimowych. Witold Gadowski nie będzie, bo Witold Gadowski nie jeździ na moje targi, on swoje ma tournée. Ja go zapraszałem, no może kiedyś będziemy tutaj wspólnie działać, natomiast nie mam go wśród gości. W Radomiu, nad czym nie ukrywam, boleję. Mam nadzieję, że to się kiedyś zmieni. Lukas 5617. Czy towarzysz Stalin należał do masonerii lub Wielkiego Wschodu, czy jednak zdobył taką władzę, będąc niezależnym od nikogo? Nie, no towarzysz Stalin po prostu się umiał zawsze dobrze ustawić i ustawiał się przy Leninie, obejmował kolejne tam funkcje. I w końcu zamienił to na władzę dyktatorską po prostu w sposób krwawy i bezwzględny. Także nie wiem, czy był masonem. Nic na to nie wskazuje, szczerze mówiąc. Jęcia 70. Dzień dobry. Co pan wie i myśli o osobie pana Nikt oraz jego obecnie negatywnego stosunku do Grzegorza Brauna? No nic, ja nie znam pana Nikt i nie wiem, dlaczego ma taki stosunek. No Grzegorz Braun wywołuje różne reakcje od skrajnie negatywnych po skrajnie pozytywne, więc akurat pan Nikt go nie lubi, no wolno mu. Kraker 71. Panie redaktorze, co pan ma do Zbigniewa Ziobry? Według mnie to najlepszy minister sprawiedliwości, jakiego mieliśmy w trzeciej RP. No wie pan, no niech pan książkę przeczyta na ten temat. Jak wyglądały kulisy kariery politycznej tego jegomościa, to pan zrozumie. No to ja sam omal nie padłem kiedyś ofiarą działań politycznych i zemsty pana Ziobry, więc wiem to lepiej niż ktokolwiek inny. Wojciech Sikorski, 2230. Szanowny panie redaktorze, czy wydawnictwo, które wycofało się z wydania pana książki Pinokio, nieautoryzowana biografia Mateusza Morawieckiego, podało przyczynę tej decyzji, gdyż w takiej sytuacji można postawić hipotezę, czy nie zostało przez kogoś przepłacone, czy było zastraszane, czy też maczały w tym palce albo długi nos Jakuba Studenta. Pozdrawiam. No, prowadziłem rozmowę na ten temat z wydawnictwem. Celowo tutaj nie wyjawiam jego nazwy. Zapewniano mnie, że to jest decyzja podyktowana względami merytorycznymi, że nikt nie docierał, no, pozostaje mi w to wierzyć. Ale książka się ukaże tylko trochę później. Szowinista męski, no mój ulubieniec, oczywiście jak zwykle dzisiaj. 7 pytań od pana szowinisty. Panie redaktorze, czy przed wyborami przypnie pan sobie do klapy znaczek z gaśnicą? Nie, po co? No nie będzie miało żadnego wpływu na wyborach. Czy dochodzą do pana informacje o problemach z ludnością ukraińską? Czy doszło do pełnej asymilacji? No nie, no to te informacje dochodzą nie tylko mnie, ale wszystkich od wielu miesięcy. Czy kierowano wobec pana tak zwane groźby karalne? Czy politycy i dziennikarze powinni przejmować się takimi groźbami? No to zależy, kto je feruje, wie pan. Ja wiem z doświadczenia, że zawodowcy to nie ferują groźb, tylko strzelają w łeb. No, zdarzały mi się oczywiście różne sytuacje tam nieprzyjemne, niekomfortowe. Ja chyba to kiedyś opiszę w książce. Właśnie idę do szpitala 24 lutego. Będę miał trochę dłuższą rehabilitację. To żeby z nudów tam nie umrzeć, może wezmę jakąś książkę, napiszę na przykład swoje wspomnienia dziennikarskie. O, to by tam pan poczytał. Różne ciekawostki, o których się panu nie śniło. Natomiast zawód dziennikarza, wie pan, no to jest taki zawód, zwłaszcza dziennikarza śledczego, w którym trzeba się liczyć z groźbami, z działaniami niezawisłych sądów, a politycznych prokuratur, prawda? No to jest tak, jak ktoś się decyduje na przykład być kierowcą, no to musi się liczyć z tym, że na jakiś czas zapłaci mandat. Jak ktoś się decyduje być kierowcą tira, no to musi brać pod uwagę to, że raz na jakiś czas wyjedzie gdzieś daleko i przez ileś dni nie będzie widział rodziny. No jak ktoś decyduje się na zawód dziennikarza śledczego, no to też się musi liczyć z konsekwencjami tego zawodu. No, ja się liczę, czy drugi raz bym zostawał dziennikarzem śledczym, gdybym miał taką wiedzę ileś lat temu, no to jest sprawa dyskusyjna, ale to już jest inny temat. Czy w ramach Zielonego Wału gauleiter Donald prowadzi tajne operacje przeciw wybranym firmom na wypadek, gdyby zwykłe podwyższanie podatków od energii dawało zbyt powolne efekty? Myślę, że tak, że jest taki element planu szerszego niemieckiego, żeby wszystkie polskie firmy wykończyć, cały polski przemysł. To się robi krok po kroku, jak te, które jeszcze przeżyją Zielony Wał, no to padną obiektem jakichś kontroli biurokratycznych, które je doprowadzą do bankructwa. Którym krajowym gazetom możemy ufać? No wie pan, dobre pytanie. Ja ufam tylko najwyższemu czasowi. Jeszcze nie tak dawno ludzie uciekali z Argentyny. Czy po sukcesie polityczno-gospodarczym Argentyny możemy się spodziewać, że stanie się ona głównym krajem docelowym dla emigrantów z Europy, a może nawet dla kapitału? Jakoś nic nie słychać, żeby Xavier Milei chciał zablokować imigrację, jak to zamierza robić Donald Trump. Wie pan, no to jest możliwe, bo ludzie zawsze emigrują z tych państw, gdzie się żyje źle, do tych państw, w których żyje się dobrze. A nie odwrotnie. Jak rzeczywiście Argentyna będzie się rozwijać gospodarczo i będzie się tam żyło na całkiem dobrym poziomie, to wcale nie wykluczam tego, że zacznie przyciągać imigrantów, tak jak Australia czy Urugwaj na przykład. Ja dostałem kiedyś propozycję wyemigrowania do Urugwaju i pewnie gdyby nie to, że mam tutaj od lat swoje sprawy, które mnie trzymają, to pewnie bym się na to zgodził. Ponieważ wydaje się niemożliwe, żeby władze dały radę zablokować przekaz internetowy w związku z tak zwaną mową nienawiści i kolportowaniem informacji niezgodnych z tak zwaną wiedzą naukową, to czy nie powinniśmy założyć, że jednak zamierzają wsadzać naszych na większą skalę, a nie tylko straszyć zaostrzonymi przepisami? Tak, będą wsadzać, oczywiście, wie pan, to ja myślę, że te nowelizacje kodeksu karnego temu właśnie służą. I tam spodziewam się, że będzie jakiś taki spektakularny przypadek aresztowania kogoś za mowę nienawiści, na przykład Grzegorza Brauna, żeby pokazać wszystkim, o, widzicie, zaczniecie tutaj mówić źle o Rainbow Jastych, to wam pokażemy, skąd wam nogi wyrastają. Także to jest problem, który ma dużo tam śmiesznych aspektów i humorystycznych, ale w głębi przyczyny, w sednie sprawy jest rzeczywiście problemem poważnym. Ja też liczę się z tym, że będę chadzał po niezawisłych sądach oskarżany na przykład o szerzenie nienawiści polegającej na tym, że mówię, że są tylko dwie płci, mężczyźni i kobiety. Chyba wtedy będę musiał wezwać na świadka do niezawisłego sądu prezydenta Donalda Trumpa, który potwierdził to w majestacie dekretu obowiązującego w Stanach Zjednoczonych, a kto się przecież ośmieli w Polsce postawić dekretowi Stanów Zjednoczonych. Obserwator 2979. Szanowny panie Leszku, brakło mi pańskiego głosu, komentarza w sprawie hucpy ze Zbigniewem Ziobrą i z próbą aresztowania go przez Komisję do Spraw Pegasusa. Co pan o tym może powiedzieć? Wie pan co, no ja tego specjalnie nie poruszałem w swoim programie, bo mój program nazywa się O co chodzi? Program poświęcony sprawom ważnym, a to jest sprawa zupełnie nieważna, to jest taka sprawa, że mnie to się, wie pan, chce wymiotować, bo w tych, to oczywiście to było takie klasyczne zdarzenie, które miało podzielić polską scenę polityczną na zwolenników PiSu, zwolenników Platformy, tam z Ziobry miano kolejnego męczennika zrobić, może tam znowu pod jego areszt by jakieś pielgrzymki ludzi przychodziły. Zresztą nie wiem, czy pan Ziobro tak się spieszy do aresztu, bo tam chyba miałby kto jak kto, ale pan Ziobro miałby tam wyjątkowo niekomfortowo. Natomiast patrząc na to tak globalnie, to jest po prostu wstyd, bo to widać, jaka hołota, jacy durnie i jacy gówniarze rządzą Polską. Przecież naprawdę, no mamy bardzo poważne problemy gospodarcze, geopolityczne i każde inne. Grozi nam wojna, a ta banda idiotów zajmuje się awanturowaniem o komisję. Także mnie to, wie pan, chciało się wymiotować, jak to wszystko widziałem i to była sprawa niewarta, moim zdaniem, mojego komentarza w programie, który ja adresuję do poważnych patriotów. Dziękuję państwu serdecznie za uwagę. To tyle w cyklu pytań i odpowiedzi. Zachęcam państwa do zadawania mi pytań. W zakładce Społeczność widzicie państwo taki plakat z napisem Zadaj pytanie. Widzicie też państwo w opisie filmu i na plakatach informacje o targach książki patriotycznej w Radomiu, w Kolonii i w Brukseli. Bardzo proszę państwa o udostępnianie tej informacji, o zawiadamianie znajomych, którzy w tych miejscach mieszkają, o zawiadamianie krewnych. Przychodźcie państwo na targi książki patriotycznej, propagujcie tą imprezę, żebyśmy w naszym patriotycznym gronie mogli się spotykać jak najczęściej i w jak najszerszym towarzystwie. Przypominam też państwu, że możecie wspierać mnie finansowo, wszystkim tym, którym podoba się to, co robię, to, co mówię, to, jak patrzę władzy na ręce i to, co ujawniam i chcielibyście państwo mnie wesprzeć, to w opisie filmu znajdziecie państwo numer rachunku bankowego, linki do zrzutki, do PayPala, do Patronite'a. Można mnie wszystkimi tymi formami wspierać. Będę za to bardzo gorąco wdzięczny. Dziękuję serdecznie, do zobaczenia.
Najnowsza książka Stanisława Michalkiewicza do kupienia w kapitalbook.pl.